Po raz kolejny w sierpniu w lubuskim Szlaku Natury wrócimy do tematu ziół, a to dlatego, że właśnie teraz jest najlepszy czas do zbioru wielu z nich. Porozmawiamy o tym, jak ze starego zrobić nowe, niewielkim nakładem kosztów. Będzie też o dokarmianiu ptaków, bo ten temat wbrew pozorom jest ważny przez cały rok, a szczególnie edukowanie i przypominanie, że bułki i chleb nie są dla nich odpowiednim pożywieniem. Sylwia Misiak, zapraszam na lubuski Szlak Natury. W sierpniu i we wrześniu warto szczególnie korzystać z bogactwa natury. Jak zrobić herbatkę oksydowaną z liści malin? Dlaczego intrakt z wrotyczu i piołunu warto stosować u dzieci? Ile czasu możemy przetrzymywać suszone zioła? Jaka jest różnica między nalewką leczniczą a deserową? O tym wszystkim opowiada Karolinie Kamińskiej Damian Danak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia.
Lubuski Szlak Natury. Porady.
Przyjdzie czas na owoce, na jarzębinę, na głóg, kończą się powoli kwiaty. Teraz się zacznie wrotycz na przykład. Bardzo fajna roślina. Wrotycz, piołun.
Do czego możemy je wykorzystać?
Wysuszyć i robić z nich napary, z piołunu czy z dziurawca. One, od razu ostrzegam, że to nie są przyjemne smaki.
Piołun jest niezmiernie gorzki. Tak. Pamiętam, że piłam herbatę z piołunu i ona nie była smaczna niestety.
No można troszeczkę sobie na przykład osłodzić. Ja dzieciom swoim daję piołun z miodem, chociaż to już naprawdę piołun to już nie chcą pić piołunu, więc stosuję zamiast piołunu, stosuję wrotycz, który jest...
A do czego te obie rośliny są stosowane?
One są świetne do tego, żeby odrobaczyć organizm, żeby go oczyścić. Powinno się, uważam, regularnie pijać takie rzeczy jak właśnie naprzemiennie, czy piołun, czy właśnie wrotycz. Są jeszcze inne takie oczyszczające rośliny, ale te są pospolite i naprawdę dobrze się sprawdzają. Można też wzmocnić działanie takich ziół jak wrotycz, piołun. W zasadzie wszystkich, w większości ziół, robiąc różne wyciągi.
Jak coś takiego zrobić?
Fajnym rozpuszczalnikiem jest alkohol i on potrafi kilkakrotnie wzmocnić działanie takiej rośliny. No robimy nalewkę, zalewamy surowiec, czy świeży, czy suszony. Najlepiej sobie sprawdzić gdzieś w literaturze, są różne przepisy, żeby zachować odpowiednie proporcje. Mhm. Zalewamy takim alkoholem zioło na zimno albo na gorąco. Wtedy to jest tak zwany intrakt, czyli zalany gorącym alkoholem, ale tu trzeba też uważać, bo żeby taki alkohol się nie zapalił. Jeżeli podgrzewamy alkohol, za bardzo podgrzejemy, to on najzwyczajniej w świecie wyparuje.
To też chyba doskonale konserwuje zioła, których używamy, prawda?
Tak,
one mogą
tak.
Wtedy dłużej stać.
Tak, suszone, mówi się, że mogą do 5 lat być przechowywane. Takie wyciągi alkoholowe, no to mogą, nie wiem, no nieograniczoną ilość czasu, ale też kwestia przechowywania, najlepiej w ciemnej butelce, szczelnie zamknięte.
Nie na słońcu.
I nie na słońcu.
W sierpniu również możemy przygotowywać herbatki, te, które bez wątpienia przydadzą nam się zimą. To taki sezon chociażby na maliny, a mówi się, że maliny to taki naturalny produkt, który może być takim produktem pierwszej potrzeby, kiedy łapie nas przeziębienie na przykład.
Tak, i tu bym szczególnie polecał liście niedocenione, ale teraz jest bardzo dobry moment, żeby pozbierać takie liście malin, zasuszyć je sobie albo poddać procesowi oksydacji, czyli wziąć takie maliny, takie liście, świeżo zebrać.
Czy zbieramy
zmielić.
Młode listki, czy to nie ma znaczenia? Czy tutaj
młode.
Też jest istotne to,
istotne
żeby
jest, żeby one były
zdrowe
młode,
i
takie zdrowe, ładne, te stare już takie już nie będą aż tak dobre. I takie listki można właśnie zgiąć, tak wycisnąć się delikatnie z nich ten sok i wsadzić do słoika, ściśnięte. One będą poddane procesowi, może mówi się potocznie, że to jest fermentacja, ale jednak ja używam słowa oksydacja, bo jest dostęp tlenu. Fermentacja powinna być bez tlenu, tam ten dostęp tlenu jest i po takim trzymaniu 2 dni w słoiku wyciągamy je i suszymy. Wtedy one będą smakować trochę jak czarna herbata, bo różnica między czarną herbatą a zieloną jest taka, że to jest ta sama roślina, tylko właśnie czarna jest poddawana procesowi oksydacji, czyli no inaczej mówiąc fermentacji.
Czyli po prostu wtedy, kiedy potrzebujemy, wyciągamy sobie parę listków, zalewamy,
tak.
Robimy napar malinowy. Będzie nam pachniało malinami?
Będzie nam pachniało ładnie malinami. Uzyskamy też dobre właściwości dla naszego organizmu, dla zdrowia.
Mhm. A co z owocami?
Owoce też jak najbardziej. Chociaż nie polecałbym suszenia, bo to jest dość żmudny proces, malutkie wychodzą, ale można przeróżne syropy robić, zalewać je czy nalewki. Bardzo popularne są u nas te deserowe nalewki. To jest to rozróżnienie między leczniczymi nalewkami, a deserowymi, gdzie właśnie taką malinową nalewkę możemy śmiało wypić cały duży kieliszek, a jeżeli zrobimy, nie wiem, z piołunu czy z dziurawca, możemy wypić tylko łyżeczkę.
Odrobinę, tak.
Jedną łyżeczkę, bo na przykład taki intrakt, czyli zalany gorącym alkoholem dziurawiec, jest bardzo silnym antydepresantem. Jest, no, można porównać do mocnych takich leków psychiatrycznych, więc tutaj też trzeba tymi ziołami
podchodzić bardzo ostrożnie.
Tak, tak, dość poważnie i przede wszystkim zbierać te zioła, które znamy.
Jak dać drugie życie rzeczom, które pozornie nadawałyby się do wyrzucenia? Jak ograniczyć ilość plastiku i czy papierowe i kartonowe opakowania faktycznie muszą być jednorazowe? Temat zgłębiał Zbigniew Roszczyk.
Lubuski szlak natury. Dom.
Jak dać drugie życie różnym fajnym rzeczom? Jak po prostu chronić naturę? Takie może ogólne pytanie, banalne, ale pani ma na to kilka odpowiedzi, tak?
Ja mam bardzo dużo odpowiedzi. Przede wszystkim wykorzystać to, co się już ma i spojrzeć na posiadane przedmioty w inny sposób. Ja nazywam się Ilona Jankiewicz-Pruchenko, jestem autorką bloga Przyplatane kolorami, gdzie już od 9 lat pokazuję rzeczy, które można zrobić samemu.
Z niemożliwych możliwe?
Tak, robię remonty, renowacje schodów, różnego rodzaju opakowania wielorazowe. Właściwie wszystko, co można zrobić samemu, niemal na pewno już zrobiłam albo zrobię.
O, to brzmi obiecująco. A z tego, co już zrobiłam, pochwalmy się.
Już zrobiłam, no przede wszystkim od 8 lat urządzam mieszkanie, robię remonty, maluję meble, nawet już nauczyłam się kłaść płytki, ale
dzisiaj... Mąż w razie co, gazetka i telewizja?
Nie, mąż mi dzielnie pomaga.
Aha, no to zwracam honor.
Tak, my jesteśmy taką zgraną ekipą, ale dzisiaj chciałam się skupić na opakowaniach wielorazowych. Ja jestem zasadniczo wrogiem plastiku. Plastiku, folii i widzę, jak negatywny wpływ ma to na środowisko.
Stąd ta słynna taka kobiałka, już
tak,
pamiętam ją.
To jest po prostu klasyk.
To jest klasyk.
Klasyczna kobiałka na miękkie owoce.
O.
Mam też taką mniejszą, tam u pana pyszne buróweczki już kupiłam. Są też takie kartonowe, które również tak naprawdę nie są jednorazowe, tak jak przyzwyczailiśmy się o tym myśleć.
No ale torby na ziemniaki.
Tak, tutaj wszystkie te torby, które tutaj widać, właściwie wszystko, co zostało zrobione przeze mnie. Torba z podkładek stołowych, torba ze sznurka bawełnianego, a tutaj są takie siatki. Takie kiedyś dawno temu moja babcia robiła takie siatki.
Bo ja też taki zakup robiłam.
Tak. No i teraz robię je ja. Ze sznurka jutowego, który ma tę wielką zaletę, że jest biodegradowalny. Czyli tak naprawdę nawet jak się zniszczy, to tak, to można go kompostować. Teraz ta świadomość wzrasta i coraz więcej osób jednak gdzieś decyduje się na opakowania wielorazowe. Co więcej, bardzo często zaczepiają mnie na ulicy, bo ja zawsze chodzę z jakimiś torbami.
Jest pani rozpoznawalna.
Tym względem tak.
A proszę powiedzieć już tak na koniec. Jeśli my nie zadbamy o naszą naturę, to...
No to ona sama o siebie nie zadba. Bez nas radziła sobie doskonale, ale niestety przyszli ludzie i zaczęliśmy ją niszczyć. Po wodzie widać pożary, widać tą degradację przede wszystkim muszy oceanów. No a jeżeli tą naturę skrzywdzimy tak, że ona już nie będzie sama w stanie sobie radzić, no to my zginiemy razem z nią.
Piękna puenta na zakończenie.
Dziękuję bardzo.
Ale tragiczna jednocześnie i realna.
Tak, ale myślę, że to cały czas jest odwracalne i bardzo cieszą wydarzenia takie jak to. Nik klimatyczny. Tak, takie wydarzenia zwracają uwagę i z tego, co słyszę i zresztą też widzę, prowadząc warsztaty w takich miejscach, one się cieszą coraz większym zainteresowaniem, czy ludzie chcą. Tylko myślę, że często nie wiedzą jak, więc warto ich edukować.
Na koniec zajmiemy się tematem dokarmianych ptaków. Specjalistką w tej dziedzinie, co służy ptakom, a co szczególnie nie służy, jest dr Ewa Burda, pracownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmawiała z nią Zofia Popielecka.
Lubuski szlak natury. Przyroda.
Dokarmianie ptaków, ten temat cały czas powraca i bardzo się z tego cieszę, bo edukacja tutaj społeczeństwa też jest bardzo ważna w tym kierunku, ponieważ niestety ptaki nagminnie są karmione chlebem, który jest dla nich szkodliwy, a także innymi resztkami przetworzonymi, które nie nadają się po prostu do karmienia ptaków, ponieważ ptaki chorują, czy na anielskie skrzydło, które objawia się niedorozwojem stawów, ptaki nie mogą latać, niedoborami podczas wzrostu, kiedy rodzice karmią nieodpowiednim pokarmem młode, ale no taki pokarm mają dostępny, są do tego przyzwyczajone, więc zbierają i dają też młodym ten pokarm, więc pióra są w kiepskiej kondycji, ptaki nie mogą latać, są łatwym łupem dla drapieżników, więc tutaj no, nasze zasady karmienia ptaków mają bardzo duży wpływ na w ogóle awifaunę miejską. Także jeśli chodzi o same zasady, to przede wszystkim nie karmimy ptaków chlebem, nie karmimy ptaków produktami solonymi, czy też w ogóle przyprawianymi, jakkolwiek przetworzonymi. Najlepsze są ziarna, kasze. Mogą być surowe, mogą być gotowane. Jeśli chodzi o kaczki, to taki pokarm zostawiamy na brzegu, mogą być to tarte warzywa, także się nadają. To takie podstawowe, w internecie jest mnóstwo tablic takich informacyjnych, konkretnie jaki pokarm przyciągnie nam do karmnika konkretne gatunki ptaków. Jeżeli będziemy na przykład dawać suszone owoce, to będziemy mieć więcej drozdów, jeżeli będziemy dawać więcej słonecznika, będziemy mieć więcej sikor, tak? Więc są różne fajne takie wskazówki na to, co byśmy chcieli mieć w karmniku i taki pokarm dajemy i wtedy mamy takie ptaki właśnie do obserwacji na naszym podwórku.
Czyli ptaki też troszkę tak jak ludzie, prawda, że są jakieś elementy w naszym posiłku, które lubimy bardziej, a które lubimy trochę mniej.
No dokładnie, no ptaki, na przykład sikory w tym okresie wiosenno-letnim karmią swoje potomstwo oczywiście owadami, bo jest wysokobiałkowe, wtedy ptaki się bardzo dobrze rozwijają, ale właśnie zimą, kiedy tego pokarmu jest mniej, sikory lubią różnego rodzaju właśnie tłusty pokarm, słoninę, słonecznik, tak, one wtedy chętnie przylatują do karmnika, a ptaki drozdowe, takie właśnie jak śpiewaki czy kosy będą przylatywały do powieszonego jabłka czy suszonych owoców. A jeżeli będziemy podawać na przykład orzechy, to możemy liczyć na dzięcioły, a także może się zdarzyć u nas w karmniku wiewiórka, także nie tylko ptakom pomagamy w ten sposób, ale także innym zwierzętom i to jest bardzo dobre.
W Zielonej Górze niedawno powstały też takie punkty, w których zestawione jest jedzenie dla kaczek. I wydaje mi się, że w przypadku tych ptaków jest chyba najmniejsza świadomość cały czas, pomimo edukacji.
Tak, ale te automaty mają bardzo dobrą stronę właśnie taką edukacyjną. Mam nadzieję, że przy tych karmnikach powstaną tablice informacyjne, czym należy karmić ptaki, bo wtedy ludzie po prostu zwracą na to uwagę i jakby przyjmą te wiadomości lepiej, ponieważ kiedy ja nawet gdzieś tam na osiedlu próbuję edukować, no to niestety odbijam się troszeczkę od ściany, więc kiedy te tablice informacyjne się pojawiają, to ludzie jakby bardziej w to wierzą niż jakimś tam pojedynczym osobom i to jest bardzo dobre. No takim moim marzeniem jest właśnie postawienie takich miejskich karmników, gdzie będą tablice informacyjne, gdzie ludzie będą mogli w konkretnym miejscu zostawiać ten pokarm dla ptaków, a nie, że będziemy no niestety zaśmieciać i zanieczyszczać osiedla pokarmem, który jest nieodpowiedni dla ptaków, więc tutaj no bardzo bym chciała, żeby coś takiego powstało z inicjatywy miejskiej, bo to będzie dla nas z korzyścią, jeśli chodzi o estetykę, mniej powiedzmy zwierząt, których nie lubimy, czyli szczury, bo jeżeli wyrzucamy resztki przez okno, tak, z myślą o ptakach, to niestety pojawiają się zwierzęta, które niekoniecznie są dla nas no, takie miłe, więc tutaj pojawienie się takich tablic edukacyjnych jak najbardziej, czy karmników w miejscach wyznaczonych będzie bardzo dobrym pomysłem.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak. Do usłyszenia.